gościem poranka wnet jest pan Marek Kuchciński, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
Witamy pana bardzo serdecznie z Krasiczyna. Jesteśmy na zamku w Krasiczynie. Tutaj odbywa się Uniwersytet Letni, ale na początek nie będę pytała o Uniwersytet Letni, ale o komisję i o członków komisji, którzy wczoraj zostali głosami Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim wybrani. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Panie marszałku, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie? Czy możemy się spodziewać tego przed wyborami?
Właściwie to w tej chwili trudno mi powiedzieć, kiedy. Z ustawy wynika, że kancelaria premiera będzie zapewniała pracę tej komisji, a więc pomieszczenia i tak dalej. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do tego już, żeby to nastąpiło w najbliższych tygodniach. Ale to jest decyzja, wydaje mi się, także samej komisji, jeszcze pewnych konsultacji, bo ten wybór dopiero nastąpił wczoraj.
Ten wybór nastąpił wczoraj wśród członków, między innymi pan profesor Sławomir Cęckiewicz, czy pan profesor Andrzej Zybertowicz, czy pan profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Powiedział pan, że są państwo gotowi, że w ciągu najbliższych tygodni. Uważa pan, że to byłoby dobre rozwiązanie, kiedy już pierwsi świadkowie byliby powołani i takie posiedzenie by było zorganizowane? To jest ważne politycznie. To jest ważne dla interesu i bezpieczeństwa państwa?
Wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najważniejszych kwestii, wyjaśnienie związków z Rosją na przestrzeni tych dziesiątków lat, jakie już są za nami, bo jednak te uwikłania wielu polityków polskich w związki międzynarodowe, takie uzależniające Polskę, czy osłabiające jej niezależny, suwerenny rozwój, one wymagają wyjaśnienia. I to jest jedno z najważniejszych zadań dla wszystkich władz państwowych. Zapewnić bezpieczeństwo obywateli, to znaczy również to bezpieczeństwo zagraniczne, że tak powiem, zewnętrzne. Czyli umacniać suwerenność i niepodległość Polski. Bez wiedzy, co działo się wcześniej, w jakie to były związki, jakie uwarunkowania, no, to trudno wykonywać to zadanie obecnie. A film, choćby film Reset, pokazuje bardzo wyraźnie, że te związki były bardzo głębokie i uzależniające Polskę od na przykład Rosji.
Od Rosji Putina. Opozycja, panie marszałku, nie brała udziału w głosowaniu, zbojkotowała to głosowanie, nazwała tę ustawę i komisję też, i wszystko, co z nią związane, Lex Tusk. Uważa pan, że jednym z pierwszych świadków, który powinien stanąć przed tą komisją, jest właśnie Donald Tusk?
Tutaj już za komisję nie chciałbym wypowiadać się, ale mnie osobiście interesowałoby te związki i te wszystkie kontakty, jakie były, jakie miał pan premier Tusk z Putinem i jego współpracownikami. Tylko fragmenty znamy. W filmie, w tych odcinkach filmu Reset, niektóre były pokazane. Znamy je z doświadczenia z autopsji. Zachowanie Donalda Tuska, ta uległość, służalczość, można powiedzieć, ona jest tutaj jednak bardzo widoczna, także gdy widzimy, patrzymy na to, co działo się choćby po 2010 roku w tych spotkaniach z Putinem i w Polsce, i w Rosji, no to wymaga naprawdę wyjaśnienia.
A panie marszałku, a komentarz, a pana opinia na temat tego, że opozycja nie wzięła udziału w tym głosowaniu, nie chciała w żaden sposób wyrazić swojej opinii, jeżeli chodzi o komisję właśnie badającą wpływy rosyjskie na Polskę?
Moim zdaniem to jest bardzo niedobre. Bardzo niedobra postawa polityków opozycji. To są przecież wybrani posłowie, przedstawiciele suwerena, narodu. Ich obowiązkiem jest strzec bezpieczeństwa wszystkich Polaków i całej Polski i stać na straży bezpieczeństwa. Dlatego też to jest nie tylko godne ubolewania, ale wymaga najwyższej krytyki i najwyższego potępienia. Tak nie można robić. To są najważniejsze sprawy dla państwa polskiego, więc tutaj przedstawiciele opozycji powinni również mieć swoich członków w tej komisji.
Takie zachowanie opozycji uważa pan, że świadczy o takiej indolencji, o tym, że opozycja nie dba o bezpieczeństwo Polski, nie jest zainteresowana tym tematem albo daje wyraz temu, że nie jest to priorytet dla nich?
To co, na pewno tak, bo to można powiedzieć, że to pierwsze refleksje to chyba właśnie takie mamy, gdy chcemy odpowiedzieć na pani pytanie. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj jeszcze dochodzi cały obszar, element braku odpowiedzialności za Polskę. To, że wielu polityków opozycji nie traktuje poważnie swojej pracy. I myślą kategoriami zupełnie innymi, aniżeli te, które wynikają z konstytucji, które nakładają na nich obowiązek dbania o bezpieczeństwo Polski. No to jest, wydaje mi się, to jest wielka sprawa, jak chodzi o edukację także polityczną całego narodu, całego społeczeństwa. Zbyt wielu ludzi w Polsce zapomniało już, że przecież dopiero 30 parę lat temu wywalczyliśmy suwerenność, niepodległość dzięki wielkiemu ruchowi Solidarności, wcześniej powołaniu kardynała Wojtyły na papieża i dzięki temu, że cała Europa Środkowa, można powiedzieć, odzyskała suwerenność, ale jak to mówi się, o niepodległość, o wolność trzeba cały czas zabiegać, cały czas walczyć. A tutaj posłowie opozycji zachowują się tak, jakby dla nich Polska nie była wartością. Niepodległość, suwerenność, niezależność państwa polskiego w gruncie rzeczy może być jakoś przeszkodą do jakiejś ogólnoeuropejskiej kariery. To widać wyraźnie także w ich postawach i w innych przypadkach, w innych odniesieniach.
Panie marszałku, to teraz pytanie związane z wielkim powrotem, możemy powiedzieć, do polityki, powrotem do polityki Romana Giertycha. Wiemy, że Donald Tusk wystawił, tak jak sami mówią, kontrkandydata dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w województwie świętokrzyskim. Roman Giertych będzie startował z ostatniego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej właśnie w województwie, gdzie lider Prawa i Sprawiedliwości będzie miał jedynkę. Jak pan ocenia ten powrót? Jak pan ocenia Romana Giertycha idącego pod jednym sztandarem z Donaldem Tuskiem?
Po pierwsze, oceniam ten powrót, jeżeli to nazwać powrotem, dość humorystycznie. Widać wyraźnie, że to jest próba tak instrumentalnego traktowania człowieka, który zawsze był niekonwencjonalny, kontrowersyjny. Jeszcze kilka lat temu krytykował tak mocno Platformę i kilkanaście lat temu krytykował tak mocno Platformę Obywatelską, że w gruncie rzeczy niewielu z nas pozwalało sobie na takie ostre słowa wobec opozycji. Widać tutaj, że ten pan jest traktowany jako jako pewne narzędzie, instrument w rękach Donalda Tuska, żeby zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości. To się oczywiście nie uda, no bo to wszyscy pamiętamy postawy tego pana. No śmiechu warte.
Śmiechu warte, ale chyba jednak ten śmiech może być zaskoczeniem. Myśli pan, że to będzie taki koń trojański, jeżeli chodzi o wybory właśnie w województwie świętokrzyskim?
Najszybciej dla Platformy Obywatelskiej, bo wydaje mi się, że wielu sympatyków Platformy Obywatelskiej nie spodziewało się takiego podarunku ze strony władz Platformy wobec swoich wyborców świętokrzyskich. No i życzyłbym sobie, życzyłbym wszystkim, całej Polsce przede wszystkim, żeby jednak sympatycy Donalda Tuska otrzeźwieli i zobaczyli, jaka jest rzeczywista twarz jego działania. Szkodzenie Polsce przede wszystkim. I tutaj Giertych jest akurat całkiem niezłym instrumentem w jego rękach.
Powiedział pan o prezencie, oczywiście w dużym cudzysłowie, a czy takim prezentem również nazywa pan Michała Kołodziejczaka z Agrounii?
Mówię szczerze, to są takie trochę powtórki z historii. Przypominam sobie Janusza Palikota i tego typu, czy partię X występowała kiedyś, prawda? Był taki pan, który z czarnoteczką chodził, był konkurentem, kandydatem na prezydenta, konkurentem w latach 90.
Miał na imię Stan?
Stan Tymiński, tak. No to są w każdej polityce takie ciekawostki pojawiają się. Ważne jest to, żeby ludzie nie traktowali ich poważnie po prostu i z dystansem. No, każdy człowiek jest niezależny, ma swoją wartość, wolność, jest wartością, więc może zachowywać się jak chce. Jest obywatelem, może kandydować, może starać się o względy społeczeństwa, tylko ważne jest, żeby społeczeństwo nie dawało się nabierać na te takie marginalne postawy.
A dzisiaj, panie marszałku, poznamy listy w wyborach do Parlamentu Prawa i Sprawiedliwości. To dzisiaj będzie to ogłoszenie?
Tak, o godzinie 14.00. Będą ogłoszone jedynki na listach i następnie całe listy do Sejmu. Bo do Senatu już zostały ogłoszone.
Tak, panie marszałku, czy pan będzie znowu startował z okręgu Krośnieńsko-Przemyskiego, stąd, z tej ziemi, z Podkarpacia?
Proszę pani, właściwie to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński te listy powinien ogłaszać, więc ja tutaj prosiłbym o zwolnienie mnie z odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek nie ukrywam, że tak, jestem zainteresowany kandydowaniem.
Jest pan zainteresowany, no ale może pan zdradzić, czy będzie pan startował z numeru pierwszego, drugiego, trzeciego?
Poczekajmy jeszcze kilka godzin. To wszyscy będziemy wiedzieć,
To jeszcze zapytam mimo wszystko o Pawła Kukiza. Rozumiem, że Paweł Kukiz znajdzie się na listach Prawa i Sprawiedliwości.
No, tak, tutaj mogę potwierdzić, że rozmowy, które Jarosław Kaczyński prowadził, są skuteczne i będziemy tworzyć dużą koalicję.
Duża koalicja, co pan marszałek rozumie pod tym pojęciem?
W której występują przedstawiciele, to znaczy kandydują z listy Prawa i Sprawiedliwości przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które w tej chwili działały w ramach klubu parlamentarnego w parlamencie, w Sejmie i w Senacie.
Czyli rozumiem, że Solidarna Polska i Paweł Kukiz, czy będą politycy spoza Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, właśnie tacy jak Paweł Kukiz? Czy możemy się spodziewać takich nazwisk?
Proszę pani, jeszcze kilka innych ugrupowań jest tutaj w tej koalicji, w Bogatyni, koło Toroszowa, oni występowali na scenie i, no, i to jest, to było ogłoszenie wówczas tej dużej koalicji. Ona jest dość mocna. Myślę, że mamy bardzo duże szanse na zwycięstwo i życzyłbym wszystkim nam, szczególnie Polsce, żebyśmy zwyciężyli i mogli kontynuować zmiany, które zostały, które wprowadzane od 8 lat.
Powiedział pan, panie marszałku, że liczy pan na zwycięstwo, które da możliwość samodzielnego rządzenia. Patrzymy na ostatnie sondaże. Prawo i Sprawiedliwość, czyli Zjednoczona Prawica, deklaruje 40% badanych, że odda swój głos. Koalicja Obywatelska 31%. To są te najświeższe badania. Konfederację popiera 11%. Panie marszałku, ale załóżmy ten nieco bardziej czarny scenariusz, że nie uda się samodzielnie stworzyć koalicji, nie uda się samodzielnie rządzić. Z kim Prawo i Sprawiedliwość mogłoby nawiązać koalicję rządzącą? Kogo pan widzi jako ugrupowanie, które mogłoby państwu pomóc rządzić Polską?
Proszę pani, to jest pytanie dopiero na pewno po wyborach. W tej chwili to byłoby wróżenie z fusów. Trudno, może jacyś komentatorzy mogliby na to odpowiadać, ale to jednak byłoby wróżenie, przepraszam za wyrażenie, z fusów. Tutaj można powiedzieć, że stawiamy na zwycięstwo, działamy pracujemy po to, żeby wygrać wybory i kontynuować zmiany. Ja uważam, że mamy ogromne szanse, żeby te wybory wygrać, przekonać do siebie zdecydowaną większość Polaków.
Panie marszałku, pan urodził się w Przemyślu, pan jest związany z Podkarpaciem, pan jest związany z tymi terenami, bo dzisiaj nadajemy program z zamku w Krasiczynie. Jak wyglądają te relacje polsko-ukraińskie? Mówię oczywiście, jeszcze mamy okres wakacyjny, jeszcze mamy sierpień, pamiętamy okrągła rocznica 11 lipca. Czy w tej sprawie toczą się rozmowy na szczeblu rządowym? Mówię oczywiście o ekshumacjach, mówię o pracach, które mogłyby być prowadzone na Ukrainie, na Wołyniu. Jak to wygląda, panie marszałku, z pana perspektywy?
Są powołane do instytucje państwowe do tego, między innymi Instytut Pamięci Narodowej, żeby kontynuować te prace i to powinno być jedno z naszych najważniejszych zadań. Dotrzeć do wszystkich, którzy zginęli tą tragiczną śmiercią, wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej, którzy zginęli tą tragiczną śmiercią na terenach II Rzeczypospolitej i także na terenach, które są w obecnych granicach Polski. I to jest zadanie, przed którym, przed każdym, każdą władzą, każda władza musi to zadanie wykonywać, ale jednocześnie mamy świadomość, że żyjemy że nie tylko pamięcią historyczną, ale także musimy pamiętać o obecnych czasach i o przyszłości, mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków, a to oznacza, że choćby w odniesieniu do Ukrainy, no to naszym głównym zadaniem jest to, żeby wojna była jak najdalej od naszych granic, chociaż przede wszystkim wojna powinna zakończyć się, Putin powinien przegrać, bo to jest podstawowe dla nas kwestia bezpieczeństwa. I dlatego też tutaj w tym względzie wspieramy Ukrainę, chociaż nie ukrywam, że tam, że jest wiele kwestii, jak między każdym państwem, do wyjaśnienia. Musimy dbać przede wszystkim o interesy polskie, między innymi w kwestiach żywności.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Marek Kuchciński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był gościem Poranka Wnet. Wybiera pan się, panie marszałku, do nas do Krasiczyna, czy będzie pan się łączył online jednak podczas spotkania, podczas konferencji?
Będziemy się łączyć online, bo muszę być tutaj jeszcze o godzinie 14 w Warszawie, ale potem być może wieczorem także będę już w Krasiczynie i pozdrowię wszystkich uczestników Szkoły Liderów osobiście. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz pan marszałek Marek Kuchciński był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie. 8:33, a więc teraz przeniesiemy się zupełnie do innego miejsca. Studio za Nysą i pan redaktor Jan Bogatko.